co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuk, dzień dobry. Następuje stopniowy proces odmrażania gospodarki. Od dziś wraca możliwość świadczenia pracy na terenie uczelni, instytutów i placówek Polskiej Akademii Nauk. A od 25 maja przywrócona zostanie możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych na ostatnich latach studiów. Poinformował o tym w minionym tygodniu resort nauki. Jest z nami profesor Wojciech Strzyżewski, prorektor do spraw studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Co w związku z tą decyzją zmieni się na uczelni?
Zacznijmy od tego, że to przywracanie będzie bardzo stopniowe i na początku nie od 18, a od 25 administracja uczelni podejmie swoje obowiązki, przy czym będzie to, tak jak mówiłem, ograniczone stopniowo przywracanie, czyli najpierw w czasie skróconym, ewentualnie w czasie na zmiany, w związku z tym, żeby zachować wszelkie rygory te sanitarne, które minister i główny inspektor sanitarny zaleca. Co do studentów, tu również chcemy bardzo ostrożnie podejść do sprawy. Przede wszystkim będą to zajęcia, które nie mogą się odbyć niepraktycznie, to znaczy muszą być praktycznie odbyte. Chociaż i tak w tym przypadku również przewidujemy część zajęć przenieść na następny semestr. Natomiast no, ci studenci, którzy kończą w tym roku studia, czy to pierwszego stopnia, czy magisterskie, no będą mieli okazję na zasadzie konsultacji z promotorami i obron również, myślę, że w wersji stacjonarnej do tego jesteśmy przygotowani zakończyć studia.
To świadczy o tym także, że akademiki będą czynne już wtedy?
Nie. Tu jest problem dość skomplikowany. Otóż 3 z naszych akademików oddane zostały do dyspozycji wojewody i szpitala na izolatorium i miejsce kwarantanny. W związku z zaleceniami głównego inspektora sanitarnego, aby zachować reżim, określony reżim kwaterowania, powinniśmy zapewnić pokoje jednoosobowe z samodzielnymi węzłami sanitarnymi. A w tej chwili uczelnia takimi pokojami po wyłączeniu tych akademików, które oddane zostały do dyspozycji, no nie dysponuje. W związku z tym to kwaterowanie owszem będzie, ale w bardzo ograniczonym zakresie.
Czyli studenci stacjonarni, którzy nie pochodzą z tego miasta, mogą dojeżdżać albo szukać...
No to tu musimy znaleźć rozwiązanie, więc dlatego staramy się w sposób bardzo, bardzo ograniczony przywrócić te zajęcia. Zdecydowana większość odbyła się, czy odbywa się w drodze zdalnego nauczania i egzaminy czy zaliczenia również przewidujemy w zdecydowanej większości odbywać zdalnie.
Czy jakieś egzaminy, czy inne działania planowe zostały przełożone już na po wakacjach, na termin powakacyjny?
Nie, nie. Na razie sesja jest zaplanowana tak, jak była pierwotnie, czyli od połowy czerwca do połowy lipca. Natomiast oczywiście w miarę potrzeb studentów będziemy elastycznie reagować i na pewno nie będziemy robić żadnych kłopotów, jeżeli jakiś tam poślizg w zaliczeniach będzie. No ale to chcemy na razie zachować tą organizację roku, która została przyjęta na początku, gdy rok się zaczynał.
Studenci, pracownicy, wychowawcy, pracownicy naukowi przyzwyczaili się do pracy online? Czy już jest to zaakceptowane?
No tak. Co prawda sytuacja, tak jak Państwo doskonale wiedzą, nas wszystkich zaskoczyła i w zasadzie na bieżąco zarówno studenci, jak i wykładowcy musieli się przestawić na ten nowy typ zajęć. Początkowo nazwałbym to był okres fascynacji, to znaczy wykładowcy i studenci byli zachwyceni i frekwencją, i sposobami prowadzenia zajęć. No, w późniejszym okresie to było, stało się swego rodzaju rutyną, no jak to na zajęciach, tak? Ale generalnie i wykładowcy, od wykładowców wymaga się większego zaangażowania, jak i ze strony studentów. To wymagało po prostu przyzwyczajenia. Na pewno na przyszłość, jeżeli już taka sytuacja podobna miałaby się powtórzyć, będzie uczelnia lepiej przygotowana w tym znaczeniu, że zabezpieczy odpowiednie platformy już zawczasu, które będzie można wykorzystać.
No i trening został jakiś przeprowadzony już, tak?
No szkoda, że tak nagle, bo i w takich przykrych okolicznościach, ale na pewno tak, uczelnia jest już w tej chwili dobrze przygotowana do potencjalnych zajęć na odległość.
A jak jest przygotowana do wyborów rektora, bo to jest ten okres wyborczy akurat?
No chciałoby się powiedzieć do trzech razy sztuka, tak? Bo już w tej chwili zostało, jutro mamy zdalne, to też jest coś nowego. Już trzecie posiedzenie zdalne Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie senatorowie głosują poprzez internet. Dwukrotnie były przesuwane wybory rektora, to znaczy pierwotny termin był to do 31 marca z przyczyn wiadomych się nie odbył, do 30 kwietnia tutaj również. No i teraz prawdopodobnie, jak nic się nie przydarzy, senatorowie w środę zagłosują nad terminem, nowym kalendarzem, czyli do 10 czerwca. Już nad tym czuwa komisja, uczelniana komisja wyborcza. No i znowu będzie nowum, ponieważ prawdopodobnie, nieprawdopodobnie, ale za zgodą Senatu te wybory odbędą się drogą internetową. W celu zachowania określonych środków bezpieczeństwa, bo elektorów mamy prawie 150, więc siłą rzeczy zgodnie z przepisami obowiązującymi, rygorami sanitarnymi, trudno, żeby się zebrali w jednej sali wszyscy elektorzy.
O szczegółach będziemy również Państwa o tym informować. Dziękuję bardzo. Profesor Wojciech Strzyżewski, prorektor do spraw studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego, był naszym gościem. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
No to dzisiaj już można wypić kawę w kawiarni, czy też zjeść obiad w restauracji. Stopniowo odmrażana jest gospodarka, również branża turystyczna. Czy jest to już widoczne nad polskim morzem? Jest z nami pani Magdalena Gauer, właścicielka jednego z turystycznych obiektów w Dźwirzynie. Witam uprzejmie.
Witam serdecznie. Witam. Dźwirzyno pozdrawia nasz Bałtyk, który zaczyna ruszać. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich.
Widać już turystów nad polskim morzem. Ten weekend był ładny dosyć, chociaż chłodny.
Już dwa weekendy były takie dosyć intensywne i cieszymy się oczywiście z tego, bo turyści wracają, ale jednocześnie bardzo się obawiamy, dlatego że o ile my tutaj wszyscy w tym reżimie sanitarnym trwamy, pracujemy nad tym i dużo takich działań różnych podejmujemy, o tyle troszkę nas niepokoi to, że turyści przyjeżdżają odpocząć nad morze i myślą, że koronawirus się skończył i że nie ma epidemii i nie wszyscy noszą maseczki, nie trzymają odstępów. Wiadomo, że to jest tylko jakaś grupa, ale tak my rozmawiając między sobą myślimy, że jest tak 50 na 50 i tylko to nas trochę martwi.
Widać już otwarte restauracje, kawiarnie dzisiaj? Od dzisiaj pierwszy dzień, czy czekają?
Jeszcze tak nie. To trzeba dać troszeczkę kilka dni na to, żeby się wszyscy zorganizowali. Jest w tej chwili taka bardzo intensywna praca nad otwieraniem ogródków i właściwie to widzimy tak na zewnątrz. Natomiast myślę, że restauratorzy, czy powiedzmy właściciele takich typowych rybackich tavern potrzebują troszkę więcej czasu. Myślę, że te parę dni trzeba do przyszłego weekendu poczekać, żeby zastosować się do wszystkich obostrzeń, które są ujęte w rozporządzeniu przez głównego inspektora sanitarnego i ministra rozwoju.
Dzwonią ludzie, dopytują się, czy będzie bezpiecznie, w jaki sposób ewentualnie mają się przygotować.
Tak, tak. Jest bardzo dużo telefonów. Paradoksalnie w czasach epidemii jest dużo większe zainteresowanie wyjazdem na wakacje niż przed epidemią, niż powiedzmy w zeszłym roku.
Bo zagranica będzie zamknięta, to chyba zrozumiałe.
Tak, to chyba z tego powodu. I oczywiście bardzo dużo gości pyta też o to, jak wygląda reżim sanitarny, też do czego oni mają się stosować, więc no, ja prowadzę specyficzny typ ośrodka, dlatego że my mamy domki turystyczne, domki całoroczne i my troszeczkę inaczej musimy tutaj się zorganizować, bo nie mamy klasycznej recepcji, nie mamy tak wielu pracowników, nie ma u nas takiego typowego, powiedzmy, sprzątania w czasie pobytu, bo u nas tylko jest to sprzątanie przed przyjazdem gości i po przyjeździe gości, ale oczywiście obowiązuje nas reżim. Ten reżim dotyczy na przykład z naszej strony, my musimy zabezpieczyć szkolenia dla naszych pracowników zgodnie z rozporządzeniem 28 kwietnia. Musimy przede wszystkim mieć zabezpieczenia dla naszych pracowników, czyli wszyscy od dzisiaj, właściwie od już zeszłego tygodnia, jak przygotowujemy ośrodek, pracują w rękawiczkach, maseczkach, przyłbicach. Stosujemy wszystkie środki dezynfekcyjne, które mają atest ze strony głównego inspektora sanitarnego, więc my od tej strony jakby bardzo się intensywnie przygotowujemy. cóż my jeszcze robimy? No będziemy sprzątać pokoje w reżimie sanitarnym, czyli cały domek musi być dezynfekowany. Będziemy przeprowadzać klasyczną dezynfekcję opartą na alkoholu i ta, która jest właśnie, powiedzmy, rekomendowana przez głównego inspektora sanitarnego. I zawsze serwis sprzątający musi też być odpowiednio ubrany. Natomiast ten reżim, proszę pamiętać, że będzie też działał w drugą stronę, jeżeli chodzi o przyjeżdżających gości. Goście muszą mieć maseczki, muszą też wędrować w rękawiczkach, w miejscach do tego przeznaczonych i na terenie ośrodka trzeba będzie utrzymywać dystans 2 metrów.
A jak będzie z pobytem na plaży? Bo widziałem we Włoszech przygotowują specjalne pleksy, specjalne takie stanowiska, że tak powiem, dla całej rodziny, odległe od pozostałych stanowisk. Jak nie wie pani,
jest jakiś taki pierwszy projekt, który troszeczkę nie będzie taki, powiedzmy, w stylu italiańskim, raczej będzie to nasz taki polski pomysł, dlatego że sprawa pleksji myślę, że nie zawsze będzie do zrealizowania przez wszystkie tutaj nasze gminne władze.
No i wiatry są silniejsze niż nad Śródziemnym Morzem.
Tak, właśnie chciałam powiedzieć, to jest północ, to my jesteśmy nad zupełnie innym morzem, więc to choćby z tego powodu nie będzie też możliwe. I tutaj władze gminne mają takie różne propozycje. Wstępnie słyszeliśmy, że 15 metrów kwadratowych na plaży będzie wyznaczonych dla turystów, będą wbite specjalne paliki, zaznaczone z taśmą odpowiednią, że to jest właśnie jakby takie jedno miejsce przeznaczone dla jednej rodziny. Będą obowiązywały na pewno parawany. My na przykład w naszym ośrodku będziemy wydawać normalnie parawany dla naszych gości, ale jak będzie to ostatecznie? Myślę, że to jeszcze trzeba poczekać przynajmniej tydzień na pewne decyzje i koncepcje. To jest jedna z jakichś tak propozycji, które dzisiaj w naszej lokalnej prasie pojawiły się.
Jak pani powiedziała, tak duże zainteresowanie, to być może można się spodziewać wielu turystów, to z gastronomią może być też problem, prawda? Bo też będą spore ograniczenia możliwości w ogóle korzystania w jednym czasie przez turystów z gastronomii.
Ja tak myślę. Też mamy bardzo dużo takich właśnie obiekcji, że to będzie też czasowo, wydłuży kolejki na pewno. No i jeżeli jest tak duże zainteresowanie, to też martwimy się, czy unikniemy tłumów na przykład, powiedzmy w Dźwierzynie, tak? Czy w Dźwierzynie, czy w Grzybowie, tutaj w tych miejscowościach, w tym pasie nadmorskim pomiędzy Kołobrzegiem a Szczecinem, to tutaj wiemy, że ten ruch turystyczny może być bardzo duży wbrew pozorom. Powiedzmy u nas, w naszym ośrodku nie, bo my mamy taki kameralny ośrodek, mała liczba domków na dosyć dużym terenie, więc powiedzmy u nas w ośrodku będzie zachowana ta kameralność i mniejszy przepływ turystów. Natomiast troszeczkę obawiamy się tego, co będzie na ulicach naszych miasteczek turystycznych.
Z tego, co czytałem, to zainteresowanie właśnie tego typu wypoczynkiem w małych domkach jest dużo większe niż w hotelowcach czy w dużych obiektach, tak, tam, gdzie jest więcej ludzi, tak, w jednym miejscu.
Chyba jest jednak łatwiej zachować ten reżim sanitarny. U nas na przykład w ośrodku domki są od siebie oddzielone. Jest jeszcze taki, powiedzmy, zawsze pas tylko i wyłącznie prywatny, należący do danego domku, więc na pewno to jest takie bardziej atrakcyjne. To są trudne czasy, ale wcale nie jest powiedziane, że ten urlop będzie nieudany. My uważamy, że jeżeli obie strony będą dbały o wszystkie zasady, jakie są w okresie epidemii, to myślę, że ten urlop może być bardzo udany. Na pewno zapamiętamy go na całe życie, bo to wiadomo, będzie wyjątkowy i jedyny. Daj Panie Boże, że ostatni, że to się nie powtórzy w przyszłym roku. Ale na pewno myślę, że ten urlop tak samo może być udany. Aczkolwiek trzeba chyba nastawić się na jakiś szereg trudności, cierpliwość większą, większy dystans do pewnych spraw, ale jednocześnie dużą ostrożność.
No i więcej mydła ze sobą trzeba wziąć na pewno. Ale chciałem zapytać jeszcze o zagrożenie epidemiczne, bo tu w naszym regionie to jest nie tak duże w porównaniu na przykład do zachodniopomorskiego czy do dolnośląskiego.
Tak,
u Państwa, czy są jakieś takie ogniska?
Konkretnie na naszym terenie, powiedzmy na naszym tutaj ten region,
Ćwiżyno i okolice.
Kołobrzeg. Tak, to jest tak zwana gmina Kołobrzeg, my podlegamy pod Kołobrzeg i na naszym terenie jest bardzo mała. Małe były zachorowania, małe ofiar śmiertelnych, chyba tylko jedna jest na naszym tutaj terenie. Także u nas troszeczkę to spokojniej. Może to, że właśnie wcześniej były te obostrzenia wprowadzone i tutaj ten nasz teren tak bardzo mocno się od razu wdrożył i zdyscyplinował. Na pewno to miało ogromne znaczenie. No i zamknięcie granicy z Niemcami właściwie natychmiast.
Prawda? Nie widać niemieckich turystów w związku z tym, tak?
Nie będzie na razie nie będzie. Ale proszę pamiętać, że turyści niemieccy są dla nas bardzo cenni. Niby oni również pracują na nasze podatki i my też żyjemy dzięki tej turystyce polsko-niemieckiej. Natomiast do 15 czerwca oficjalnie jeszcze granica jest zamknięta. Co będzie po 15 czerwca, oczywiście zobaczymy.
To co powiało nadzieją nad morzem, mówię o właścicielach różnych obiektów turystycznych, gastronomii.
Ja myślę, że trzeba patrzeć optymistycznie, że jeżeli ktoś się zdecydował i chce prowadzić firmę w tych trudnych czasach, to jest to dla niego jakaś szansa, żeby chociaż wyjść, jak to się mówi, potocznie na zero, żeby funkcjonowała firma, żeby istnieć na rynku, żeby ta marka dalej gdzieś tam krążyła po Polsce. To myślę, że warto i nie są to aż takie straszne obostrzenia, żebyśmy sobie nie dali rady. Uważam, że wszyscy powinni się, restauratorzy, hotelarze, czy powiedzmy tego typu krótkotrwały terminowo wynajem, zmobilizować i myślę, że możemy tak samo świadczyć bardzo fajne usługi dla naszych turystów.
Dziękuję bardzo i powodzenia życzę w takim razie w tym sezonie.
Wszystkiego dobrego.
Magdalena Gauer, właścicielka jednego z turystycznych obiektów w Dwierzynie, była naszym gościem.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Odwołane loty i wycieczki, nieuczciwe ceny w sklepach wprowadzające w błąd oferty. Z takimi problemami borykają się konsumenci w czasach zagrożenia epidemicznego. Jest z nami Tomasz Gierczak, miejski rzecznik konsumentów w Gorzowie Wielkopolskim. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
O ile jeszcze na początku, w marcu, jak były odwołane loty, to niektóre linie lotnicze zwracały 100% ceny biletów. Później zaczęły się schody, zaczęły proponować te linie vouchery. Podobnie było z hotelami, które były wcześniej rezerwowane i opłacone. Najpierw były pełne zwroty, później stopniowo zaczęto namawiać klientów do tego, żeby jakby najpierw przesunęli termin, później ewentualnie proponowano vouchery. Czy można z tym, jakby ktoś chciał mieć, niestety nie skorzystał, to chciałby mieć z powrotem pieniądze. Jest to możliwe do wywalczenia?
Jest to możliwe, to zależy od sytuacji, w której się znajduje konsument. Czyli czy to on rezygnuje chociażby z danego zamówionego lotu, czy robi to linia lotnicza. Jeżeli rezygnuje konsument, to kwestie zwrotu pieniążków za opłacony lot są uregulowane w umowie, która obowiązuje jego i linię lotniczą. I to linia lotnicza wtedy ewentualnie przewiduje możliwość zwrotu za potrąceniem pewnej kwoty pieniędzy. Odwrotnej sytuacji, jeżeli to linia lotnicza odwołuje lot, wówczas pasażerowie mogą mieć na pełen zwrot kosztów, dlatego że odwołany lot nie następuje z ich winy. I zwrot powinien nastąpić wybrany przez kosztę w gotówka.
Coś tam nam przerywa ten naszą rozmowę. Może pan w miejscu stanąć tam, gdzie był sygnał był lepszy, bo coś zakłóca.
Momencik. Teraz?
O, teraz jest świetnie, ale jest taka sytuacja, że nieraz ani lot, mówię o liniach lotniczych, ani klient nie rezygnuje, tylko że po prostu jest zakaz. Państwo organizuje, zamyka granice. To kto wtedy jest winien? Kto powinien ponosić koszty tego nieudanego wyjazdu?
Jeżeli lot nie może się odbyć z powodu nadzwyczajnej okoliczności, to tutaj tą stroną, która odwołuje lot, jest linia lotnicza, dlatego że wtedy linia lotnicza nie ma możliwości świadczenia usługi i w tym momencie musi zrezygnować w związku na nadzwyczajne okoliczności. I wtedy linia lotnicza jest zobowiązana do zapłaty, jednakże ze względu na nadzwyczajne okoliczności jest zwolniona z obowiązku odszkodowawczego. W innej sytuacji, gdy to linia lotnicza by zrezygnowała, klient ma prawo również do odszkodowania w związku z poniesionymi innymi nakładami. Natomiast w tej sytuacji, jeżeli to następuje w tej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, czyli w sytuacji pandemii, to linia lotnicza musi zwrócić pieniążki. Mam sygnał od klientów, że linie lotnicze stosują różne praktyki, zachęcając klientów do skorzystania z voucheru. I klient faktycznie może z tego vouchera skorzystać, ale jest to alternatywa. Może skorzystać, ale nie musi. Jeżeli klient jednoznacznie odrzuci propozycję vouchera, linia lotnicza ma wtedy obowiązek zwrócić pieniądze za wykupiony lot.
Ja spotkałem się również z taką sytuacją, że często jak ktoś wykupuje wyjazd lotniczy, to wykupuje także ubezpieczenie na wypadek różny i to ubezpieczenie ponoć też nie chcą ubezpieczalnie zwracać z tego tytułu, że twierdzą, że to nie jest z ich winy, nie doszło do realizacji tego wydarzenia, tej imprezy.
To już już ubezpieczenie jest umową dobrowolną i to już zależy od warunków, jakie są w ubezpieczeniu zapisane, bo często jest warunkiem uzyskania odszkodowania takiego ubezpieczenia za rezygnację z lotu, jeżeli konsument rezygnuje, jest na przykład powód w postaci choroby członka rodziny, choroby osoby zainteresowanej i często jak przeglądam nawet te umowy ubezpieczenia, z którymi się również klienci do nas zgłaszają, to nie ma tam zaznaczonego, że dotyczy to epidemii. Jeżeli nie ma takiego warunku w ubezpieczeniu, to klient nie może na to się powołać.
Jeżeli Państwa dotknęła ta sytuacja, to prosimy o telefony, bo będzie to cenne dla innych ewentualnie osób, jak sobie z takimi sprawami radzić. Telefony 68 324 2255. Powtórzę, 68 324 2255. Także jest szansa, jeżeli mamy bilet już wcześniej zakupiony, a nie było możliwości go wykorzystać, to właściwie powinniśmy bez problemu, chociaż no, nie zawsze tak jest, otrzymać te pieniądze, tak?
Tak, i to linie lotnicze wychodzą często też naprzeciw oczekiwaniom klienta i proponując w zamian za zwrot pieniędzy, proponuję często voucher, który stanowi równowartość 110 czy 120% wartości biletu i ten voucher jest do wykorzystania przez określony czas oznaczony przez linię lotniczą.
Czyli to mamy tak jak bonus dodatkowy, tak? Ale mamy już telefon. Tak. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry
panu. Miałem wykupiony hotel w Warszawie, no to konkretnie chodziło o Grand Prix. No Grand Prix się nie odbywa, jest przełożony niby na sierpnia. Próbowałem przełożyć ten hotel no na sierpnia, nie? No oczywiście jest niby taka możliwość, ale muszę dopłacić 170 zł, bo ceny jakie miały być w maju były inne, a ceny jakie mają być w sierpniu są inne. Czy to jest takie normalne, czy to raczej nie bardzo normalne?
Co by pan poradził?
Dziękuję bardzo.
Dzięki bardzo.
Jeżeli usługa miała być, no właśnie, to jest teraz pytanie, kto nie mógł wykonać usługi. Jeżeli jest zarezerwowany nocleg na maj, jeżeli to był termin, w którym hotele nie mogły świadczyć usługi, czyli świadczeniodawca w tym momencie hotel nie mógł zapewnić usługi noclegowej w związku z obowiązującym zakazem, to wtedy to hotel rezygnuje z usługi zawartej umowy i jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykonaną usługę. Jeżeli wykonanie usługi jest możliwe i klient jednakże nie chce skorzystać w tym terminie, pomimo że hotel może tą usługę świadczyć i chce przełożyć na inny termin, to w tym momencie to już musi się porozumieć z hotelem, który ma też prawo zażądać wyższą kwotę za ten nocleg. Ale tutaj radziłbym klientowi, żeby sprawdził, czy na ten okres majowy, nie wiem, czy to ten już termin minął, czy nie minął. Jeżeli ten termin jeszcze nie minął, to sprawdzi, czy hotel jest w związku z tymi obostrzeniami obowiązującymi z sytuacją pandemiczną, hotel czy jest gotów świadczyć te usługi.
Czy był czynny w ogóle w tym czasie, tak? Czy był czynny w tym czasie? Bo jeżeli chodzi o wydarzenie, to już hotel nie ma nic do tego, nie? Jeżeli tam nie wydarzyło się zaplanowana impreza z powodu koronawirusa, to już wtedy chyba jest inna sytuacja, tak?
Tak, tak. I też, bo to jest w tym momencie to nie jest, jeżeli to nie jest oczywiście usługa powiązana z Grand Prix, jeżeli to jest usługa tylko wyłącznie hotelowa, no to w tym momencie trzeba sprawdzić, czy taki hotel miał możliwość, czy będzie miał możliwość świadczenia usługi. Generalnie w tego typu sytuacjach, czy to umowa z hotelem, czy umowa z linią lotniczą, czy z biurem podróży, tu jest bardzo istotne, czy druga strona, mam tu na myśli przedsiębiorcę, jest w stanie świadczyć usługi. Dlatego przestrzegam klientów przed pochopnym odstąpieniem od umowy, pochopną rezygnacją z usługi, dlatego że strona, która rezygnuje, wtedy odpowiada, mówiąc w skrócie, za zerwanie umowy. Dlatego czasami warto zaczekać się, sprawdzić, czy faktycznie przedsiębiorca ma możliwość świadczenia tej usługi. I wtedy, jeżeli nie ma możliwości, to wtedy ta druga strona, czyli przedsiębiorca, jest odpowiedzialny za rezygnację z umowy.
68 324 2255. Jeżeli Państwo mają taką sytuację, to też prosimy o telefony. Tomasz Chrustny, prezes UOKiK-u, podjął decyzję o powołaniu zespołu, który przyjrzy się wzrostom cen żywności i produktów higienicznych. Okazało się bowiem, że niektórzy przedsiębiorcy, nieuczciwi przedsiębiorcy, wykorzystując ten fakt pandemii, podnoszą nawet wielokrotnie ceny niektórych towarów. Mało tego, niektóre z towarów są opisywane jako środki zaradcze czy przeciwdziałające pandemii. To już w ogóle jest nieuczciwe z ich strony. Czy takie sytuacje mają miejsce? Czy dostaje też pan takie zgłoszenia? I w jaki sposób reagować na takie właśnie zawyżanie niektórych cen towarów?
Mamy coraz więcej sygnałów ze strony mieszkańców Gorzowa, że ceny, które do tej pory były unormowane do pewnej granicy, nagle w ostatnim czasie drastycznie wzrastają. Czy to są ceny produktów, szczególnie produktów, to już troszeczkę się unormowało, ale na początku pandemii był problem z wysokimi cenami płynów dezynfekcyjnych, maseczek, gdzie faktycznie one kilkukrotnie wzrosły. Jeżeli spotykamy się z taką sytuacją, to faktycznie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi monitoring cen i zbiera zgłoszenia tego typu przypadków z całego kraju i jeżeli faktycznie przeanalizuje sytuację i dojdzie do wniosku, że nastąpiło nieuczciwe wykorzystanie przewagi kontraktowej czy też nieuczciwe praktyki rynkowe, może w tej sprawie wszcząć również postępowanie. W ostatnich dniach obserwujemy również wzrost usług. Tak jak wcześniej to był wzrost towarów, to teraz następuje wzrost usług. I chociażby na bazie sygnałów, które spływają od konsumentów z Gorzowa, wynika, że usługi dentystyczne drastycznie drożeją i chociażby do każdej usługi dentyści dodają kwotę zryczałtowaną w wysokości 100 zł z przeznaczeniem, tak jak twierdzą, na dodatkowe zabezpieczenia przeciwko koronawirusowi. Zabezpieczenia, które muszą ponieść w związku z obostrzeniami.
100 zł to jest dosyć duża kwota.
To jest duża kwota. To prowadzi często, że miałem taki przypadek, że usługa była zaplanowana i była to kwota umówiona na 50 zł i nagle wzrosła trzykrotnie do 150 zł, dlatego że do każdej usługi jest dawana kwota zryczałtowania. Pytanie jest takie, czy faktycznie jest taki koszt do poniesienia przez dentystów. Ja nie jestem w stanie tego ocenić. Mam nadzieję, że sytuacja też tu ulegnie unormowaniu. Jeżeli zdaniem konsumenta następuje rażące naruszenie cen, można taką sprawę zgłosić do UOKiK-u na maila monitoring@uoki.gov.pl.
Czy jest szansa właśnie, bo mamy przecież ceny wolnorynkowe. Każdy przedsiębiorca sam ustala sobie wysokość tego cen towaru. Trochę w jaki sposób my konsumenci, czy jest prawnie możliwe zakwestionowanie tych cen? Czy jak to jest praktykowane? Co grozi przedsiębiorcy za tak swobodne, że tak powiem, manewrowanie cenami?
Mamy swobodę działalności gospodarczej, mamy ceny rynkowe, które są, to oczywiście nie cena regulowana, ceny rynkowe, które są swobodnie kształtowane na rynku i państwo co do zasady nie ingeruje w zakres i sposób kształtowania cen. Jednakże w tej szczególnej sytuacji również ustawy, które zostały w związku z koronawirusem wprowadzane i podlegały nowelizacji, dają prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dodatkowe narzędzie, dodatkowy instrument, który umożliwia wszczęcie kontroli postępowania w tym zakresie. Oczywiście to następuje na bazie sygnałów spływających od konsumentów i w wyniku takiego postępowania prezes UOKiK-u może nałożyć karę na przedsiębiorcę. Nie jest to też również moim zdaniem sytuacja dopuszczalna, gdy co niektórzy, tutaj nie chciałbym generalizować, mówić o wszystkich przedsiębiorcach, ale co niektórzy wykorzystują tą sytuację przejściową, bo ona za jakiś czas zapewne, mam nadzieję, minie i chcą w szybki sposób osiągnąć maksymalny zysk. Dlatego, jeżeli takie sygnały są, warto to zgłaszać, dlatego że jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w tym zakresie prowadzi monitoring cen.
Znaczna część handlu przeniosła się do internetu i tutaj też się pojawiły różnego rodzaju oszustwa. z racji tego, że no, są ciekawe oferty, byle tylko ta płatność była wcześniej, tak deklarują niektórzy sprzedawcy, żeby po prostu odzyskać najpierw pieniądze, później ewentualnie wysyłają towar. No, ludzie temu ulegają z racji tego, że nie chcą mieć kontaktu z gotówką, czy z wypłacaniem kurierowi tychże pieniążków. Czy takich sytuacji właśnie, które budzą nasz niepokój, jest sporo, jeżeli chodzi o sprzedaż internetową?
No, sytuacja jest o tyle więcej, o ile zwiększył się obrót w internecie, a wiemy doskonale, że sprzedaż w internecie znacząco wzrosła. I tutaj, co można tu doradzić? Jest pomysłowość nieuczciwych sprzedawców niestety rośnie wraz z rosnącym rynkiem i przed dokonaniem zakupu w internecie proponuję każdemu zrobić prostą rzecz, sprawdzić, nawet nie opinie w internecie, dlatego że te opinie są często nie do końca adekwatne, sprawdzić na stronie tego rzekomego sklepu internetowego dane kontaktowe. Na każdej stronie internetowej przedsiębiorca, który prowadzi legalną działalność gospodarczą, powinien zamieścić podstawowy zakres informacji o sobie, czyli nazwę firmy, adres do kontaktu i dodatkowe jeszcze NIP i REGON. Jeżeli na stopie i po tym NIP i REGONie możemy nawet sprawdzić, czy to w centralnej ewidencji działalności gospodarczej, czy w krajowym rejestrze sądowym, kto się tak naprawdę pod tą firmą kryje. I to, jeżeli firma podaje swój NIP lub REGON, oznacza to, że działa legalnie na rynku polskim. A to jest istotne. A dlaczego jest istotne? Dlatego, że mam przykład nawet w ostatnim czasie sklepów internetowych, które sprzedają, prowadzą sprzedaż internetową na rynku polskim, strona jest w języku polskim, oferują możliwość zwrotu towaru, tak jak zgodnie z prawem jest przewidziane, w ciągu 14 dni. Problem zaczyna się, gdy klient chce z tego skorzystać. Bo się okazuje, że siedziba firmy jest w Wielkiej Brytanii czy w Hongkongu. I w tym momencie klient, który odstępuje od umowy, musi towar na własny koszt, bo tak przewiduje prawo, wysłać nie na terenie kraju, na teren kraju, a musi wysłać za granicę. A informacja o tym, że siedziba znajduje się poza siedzibami, poza terenem Polski, znajduje się w regulaminie drobnym druczkiem. Nie ma tego zamieszczone na stronie internetowej. Dlatego pierwszy sprawdzin, jaki robimy, sprawdzamy dane kontaktowe firmy, nie numer telefonu czy e-mail, które może być polski, bo to nie jest problem uzyskać internetowy numer telefonu z prefiksem krajowym, ale sprawdzamy dane kontaktowe, czyli nazwę firmy, NIP i REGON.
Czyli nie ulegajmy emocjom, tylko sprawdzajmy dokładnie przed decyzją
nie,
o zakupie.
Nie klikamy szybko, nie idziemy do zakładki kupuj, płać. Warto sprawdzić dane kontaktowe, bo żeby później się nagle okazało, że w momencie, gdy chcemy zrezygnować, czy nie daj Boże zareklamować, mamy do czynienia z firmą, która ma swoją siedzibę w Hongkongu i wszelką korespondencję musimy kierować poza granicę kraju. To się wiąże oczywiście z dodatkowymi kosztami.
Centra handlowe, sklepy stacjonarne stopniowo się już otwierają. Czy w takich miejscach możemy jakby żądać od obsługi sklepu poziomu bezpieczeństwa, bo no nie wszyscy przestrzegają noszenie maseczek, nie wszyscy mają rękawiczki ochronne w sklepach. Czy obsługa tego sklepu powinna zadbać o to tak, żebyśmy my, pozostali klienci, czuli się po prostu bezpiecznie?
Sprzedawca ma obowiązek przy prowadzeniu takiej sprzedaży, ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo dla siebie, dla pracowników i dla kupujących. Są obostrzenia, które jasno regulują, ile osób może na metr kwadratowy przebywać. Jest obowiązek noszenia dodatkowych zabezpieczeń w postaci maseczek, czy też zamiast maseczek tak zwanych przyłbic. Ale to działa również w dwie strony. Trzeba pamiętać, że nie tylko sprzedawca ma obowiązek zabezpieczyć się w ten sposób przed wirusem, ale również ciąży to po stronie konsumenta. Jeżeli wchodząc do danej placówki sprzedaży w systemie stacjonarnym sprzedawca ustala dodatkowe zabezpieczenia, które na przykład mogą również wykraczać poza tym, co jest uregulowane w tak zwanych ustawach koronawirusowych, to należy do tego się dostosować. Czyli mam na myśli obowiązek dezynfekcji rąk, obowiązek nakładania dodatkowych rękawiczek, bo to są dodatkowe obostrzenia, które mogą sprzedawcy wprowadzać. Wtedy klient ma obowiązek do tego się również dostosować.
Czyli spełniajmy, że tak powiem, polecenia tych, którzy organizują na Hadel, po to, żeby czuć się po prostu bezpieczniej, jeżeli chodzi pod względem sanitarnym, tak?
Dokładnie, dokładnie. Tym bardziej, że też sklep nie sklepowi równy. Czasami w danym sklepie to sprzedawca podaje nam towar i nie ma obowiązku posiadania rękawiczek jednorazowych i można bez tego się obejść. Natomiast są sklepy, gdzie są towary wystawione, mam na myśli nowo otwarte sklepy, które sprzedają sprzęt RTV Euro AGD, klient dotyka, sprawdza i za chwilę podchodzi kolejny klient. Jeżeli sklep żąda korzystania z rękawiczek jednorazowych, należy się do tego stosować.
Dziękuję bardzo. Tomasz Gierczak, miejski rzecznik konsumentów w Gorzowie Wielkopolskim, był naszym gościem. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję również, życzę miłego dnia. Do usłyszenia.
Ja również dziękuję państwu. Miłego popołudnia. Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.